Dzień dobry, kochani. Dzisiaj proces Franza Kafki. Zatem wszyscy jesteśmy postawieni przed Trybunałem Literatury, ponieważ jest to najważniejsza książka, jaka powstała. Mamy prawo do takiej opinii. Dla mnie jest jedną z najważniejszych, bo właściwie od procesu się zaczyna moja przygoda z literaturą, tak sobie myślę. Zresztą jest związana z jednym z najwcześniejszych wspomnień z literaturą, jakie noszę w sobie. A to pierwsze wspomnienie polega na tym, że był taki serial, który gdzieś na przełomie wieków widziałem i oglądałem, bardzo go lubiłem, czyli Rodzina Zastępcza, jak miałem jakieś 6-7 lat. I tam niewiele starszy ode mnie chłopak imieniem filmowym, serialowym Filip, Kwiatkowski bodaj, mówił o tym, że czyta proces. I tyle tylko pamiętam. Pamiętam to, że albo wśród bohaterek tego serialu zapanowało coś w rodzaju poruszenia, albo u mojej rodziny, z którą to widziałem. I miałem takie wrażenie, że chodzi o coś dużo większego niż książka, niż jakakolwiek literatura, którą jakoś sobie tam wyobrażałem. Albo z bajkami, albo z, nie wiem, wierszami. I że chodzi nie o ładne słowa i nie o dobre opowieści, tylko coś w rodzaju fizyki. Coś w rodzaju badania tego, co jest. Że wydaje się to akt jakiejś dużej odwagi konfrontować się z procesem, a szczególnie w młodym wieku. Później, jak mi się o tym przypomniało, jak byłem nastolatkiem i czytałem po raz pierwszy proces, wiedziałem tylko tyle, że jest to coś arcypoważnego. I proces zadziałał najlepiej jak mógł. I gdybyś był lub była w tej pozycji, nie wiem, ale może coś ten, albo mam zaufanie do tej aury, która może się wytwarzać wokół Kawki, to idź w to. Zwyczajnie. Ale by jednak odwalić trochę roboty recenzenckiej, proces Franza Kawki zaczyna się od postawienia zarzutów, a właściwie nie, tylko aresztowania Józefa K. bez podania żadnej przyczyny. Jest to napisane trochę jak sprawozdanie, jak raport ze zdarzeń, w którym zaczyna coś pękać na takiej zasadzie, że zdajemy sobie sprawę, że coś jest nie, albo nierzeczywistego, albo coś w rodzaju komedii. Co później zostaje kontynuowane taką linią interpretacyjną, że to jest parabola, że to jest coś w rodzaju takiej opowieści, która ma zawierać drugie dno, która odnosi się do rzeczywistości, ale nie wprost i że możemy to czytać jako relację władzy do jednostki, jako jasnowidzenie tego, że już niedługo będzie zagłada, że władza może robić co chce i nie mamy nic do powiedzenia właściwie. Plus różne wątki, które muszą się uaktywniać, kiedy mamy do czynienia z pisarzem, który nie chciał wcale publikować swojego dzieła, zostawił je niedokończone i jego przyjaciel, który miał wszystko spalić, postanowił stworzyć Kawkę w pewnym sensie. Na tej żyznej glebie zaczynają też, czy muszą zacząć powstawać autobiograficzne interpretacje, żeby w ogóle dowiedzieć się, jaki stosunek do swojego dzieła mógł mieć Kawka, i mamy jego dzienniki, mamy listy, dużo o nim wiemy, co stanowi jakiś taki alternatywny wątek pojęcia tego świata. Tym bardziej, że jego dzieło jest ufundowane znacząco na tych jego tematach, jego motywach biograficznych, winy, prawa, ojca, urzędu, biurokracji, tego życia na tych paru wątkach. Ale nie musimy wcale, bo to wszystko już jest w dziele i możemy później się jakby upewnić, że to jakby było też w jego życiu, co nie jest aż tak bardzo ważne dla mnie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby wyobrazić sobie po raz kolejny, jak to zwykle z moimi ulubionymi pisarzami, wyobrazić sobie, co było w tej relacji, w tym momencie pisania, co się przelewało, co się tworzyło. I tak sobie też myślę, że proces i inne książki, inne opowiadania Kawki, to były eksperymenty, to było wrzucanie się w coś nowego. To było stawianie każdego zdania, jakby nie wiadomo było, jakie będzie to trzecie, czy czwarte, czy koniec rozdziału. Żeby testować te rzeczy, które mam w sobie, te emocje albo jakieś myśli na różnych sytuacjach też sfingowanych, które wiadomo, że nie są rzeczywiste, tylko one nas przeprowadzają przez jakiś proces. Dwaj funkcjonariusze, czy też trzej, którzy przychodzą do Józefa, są tylko drobnymi aparatczykami, drobnymi trybami w pewnym systemie, z którego dochodzi ta wiadomość do podmiotu, do jednostki, jesteś aresztowany. Ale tak w sumie to możesz żyć dalej. Zobaczymy, co z tym zrobisz. I myślę, że Franz Kafka to Mniej więcej to go prowadziło. Takie mam wrażenie. Co zrobisz z tym, że jesteś aresztowany, albo że wina jest realna, albo co byś zrobił czy zrobiła, kiedy nie wiadomo, jaki jest koniec tej drogi, albo nie wiadomo, jaka jest ta wina. Całkowity absurd. Właściwie samo zdarzenie jest zabawne na swój sposób. Skoro jesteśmy przekonani o tym, że jesteśmy niewinni, ktoś przychodzi i mówi nam, że jesteśmy winni, każdy normalny człowiek by zareagował śmiechem na początku. Dopiero później mogłoby powstawać coś w rodzaju przerażenia tym, że ktoś to uważa za poważne. Tylko że tutaj akurat ta odpowiedź jest taka niejasna. Ci urzędnicy się nawet nie legitymują, być może to jest wszystko żart. Zresztą Józefowika gdzieś na początku opowieści sprawozdawanej przez narratora zdaje się, że to jest żart. Tylko nie ma dowodów, że to jest żart. Nie ma też dowodów, że to jest całkiem poważne. Że zostajesz z tym sam. Chodzi o to, co się dzieje, kiedy ktoś już jest oskarżony i zaczyna żyć, powiedzmy, z tym piętnem, chociaż jego życie może się w ogóle nie zmieniać, ale on wchodzi w relacje, które są już przez to prawo czy ten wyrok zapośredniczone. Inni ludzie nagle się dowiadują, że jesteś aresztowany albo oskarżony, że może jest z tobą coś nie tak, albo że powinieneś reagować. I to jest super wątek dla mnie procesu przy tej drugiej lekturze, że wielokrotnie zdarza się Józefowi K. myśleć, co zrobić. Spróbujcie odczuć jakiś rodzaj presji, jaka na was spoczywa, jeśli jesteście dosyć samotni, a jedyni, którzy wam zostali, oceniają was teraz wedle tych kryteriów, czy radzicie sobie z procesem, czy gdzieś tam we wsi, w mieście mówią, że wam idzie dobrze proces, czy źle. Albo jak to jest usłyszeć: chłopcze, wszystko zaprzepaściłeś teraz, twój proces był jeszcze do wygrania, ale teraz już jest kruchą, mimo że nadal nie wiecie, co zrobiliście po raz kolejny źle. Żeby spróbować wejść w to uczucie oskarżenia bez powodów widocznych dla was, że to jest ta funkcja testu, albo jakiegoś wyzbywania się, wydobywania emocji, żeby może coś z nimi zrobić, żeby uwolnić je, nawet jeśli one powrócą następnego dnia, że będziecie myśleć, że wszystko jest przeciwko wam skierowane. To jest trochę to uczucie, wszystko przeciwko mnie. Mimo że ta depresja czy jakieś poczucie tragizmu może mieć element w sobie komediowy czy też zabawny. Że przecież nie, ktoś się uparł, że jestem winny, a jednak czuję się, jakbym był przegrany, przegrał wszystko albo był aresztowany. I te promyki nadziei, że mogę coś zmienić, byłyby jedynym, co zostało we mnie z człowieka. Że mogę chcieć zmienić moją sytuację. Że być może aparat by chciał, żebym zostawił rzeczy takie, jakie są, a mi się chce chodzić po sądach i chce mi się dowodzić czegoś, dowodzić jakiejś sprawy. Cała ta przestrzeń aktywizmu teraz mi się przypomina, że komuś się chce coś robić. Mimo że, nie wiem, władza może mieć to gdzieś. I Józef K. czerpie, myślę, dużą satysfakcję z tego, że każda rzecz ma znaczenie i że od tego momentu wszystko jest gdzieś tam zapisywane, notowane, obserwowane, że taka postać, która staje w świetle nawet takiego reflektora przesłuchaniowego, może czuć się, jakby coś zaczęła znaczyć. Istnieje jakaś szansa zetknięcia się z wymiarem sprawiedliwości oko w oko, twarzą w twarz i być może zmiany tejże na lepszą. Oczywiście Kawka tutaj nam odpowiada, że no, to byśmy się musieli naprawdę jakoś fortunnie ułożyć, czy być naprawdę wybrać przypadkiem najpewniej jakąś szczęśliwą drogę do tego celu. Raczej w procesie wychodzi na to, że tej drogi jednej nie ma i że prawo tu się pojawia, tu nie wiadomo, o co mu chodzi. Na koniec jest zresztą taka przypowieść o człowieku, który chce wejść do bram prawa, ale nikt mu nie pozwala. Później się okazuje, że ta konkretna brama była dla niego przeznaczona tylko jako właśnie opcja, nie do zrealizowania. Być może to, co dla mnie najbardziej przerażające w procesie, to nawet nie ta relacja władzy do jednostki, co niemożliwość skomunikowania się pomiędzy ludźmi. Przynajmniej tutaj to tak trochę widzę, że to są takie pojedyncze, samotne figury, które jak wchodzą ze sobą w jakąś relację, to one mają tak zapośredniczone spojrzenie przez to, co ich teraz obchodzi, że oni są winni, że oni są oskarżeni, że pomóżcie mi wszyscy. A ta druga osoba ma całkiem inne życie, do którego nie mamy też wejścia. Kafka potrafi pokazać nam pewne procesy, które zaczynają się od jakiegoś zaufania albo tego, że wiemy, co jest czym, a później w biegu zdarzeń albo w biegu jednej rozmowy okazuje się, że ta osoba jest jakby całkiem czymś innym, czy kimś innym, czy chce czegoś innego niż myśleliśmy. Wtedy zaczyna nam się uruchamiać coś w rodzaju dostrzegania procesów i wyroków i sądów wszędzie, że rzeczywiście jest to coś w rodzaju takiej monstrualnej egzemplifikacji tego, czym jest sąd. I zastanawiam się nad tym genialnym sposobem, żeby właśnie uczynić tę powieść jakoś przerażającą i dziwną, tajemniczą, kiedy Józef K. mówi, że on się w sumie zaskoczył tym, że jest aresztowany, ale właściwie nie tak bardzo, że co to, skąd to przychodzi? Dlaczego jakakolwiek postać literacka albo rzeczywista miałaby, będąc niewinną, spodziewać się tego, że jakkolwiek się spodziewać, czy jakkolwiek nie zaskoczyć się, że jest się aresztowanym? Z czym to jest związane? Jak można wymyślić taki rodzaj uczucia? Jest to niespotykane i takich momentów dziwnych, takich ultra dziwnych, takich niesamowitych jest w tej powieści co niemiara. Do zobaczenia. Dajcie łapkę w górę, jak się podobało. Subskrybujcie. Zapraszam też do wsparcia kanału. Dyszka. Jestem content. Do zobaczenia.